Hubert Bierndgarski, drodzy Państwo, jest moim gościem w studiu Słupsk Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chciałeś mnie na minę wpuścić. A jakie masz drugie imię?
Ludomir.
No to nie jest tak źle, to nie da się języka
ale
połamać.
Ale brakuje kratek w niektórych drukach na dwa imiona i nazwisko.
Brakuje? Że nie zmieszcza się?
Że nie zmieszcza.
Nie
się.
Zmieszcza. No to wiecie Państwo, bywa różnie. A ja dzisiaj chciałabym, ponieważ no, ja nie mam, też nie wiem, czy nasi słuchacze mają tę świadomość do końca, ale ty oprócz działalności, o której będziemy dziś rozmawiać, jesteś też bosmanem. To jest w ogóle niesamowite, drodzy Państwo. Bosman bez brody do pasa, bez opasłego brzucha. To się rzadko spotyka.
Brodę nosiłem w grudniu przez miesiąc, notabene właśnie do tematu, o którym porozmawiamy, czyli do wystawy. Taka była trochę inscenizacja. I tyle wytrzymałem.
A
Nie, fajki nie palę, ani nie ten.
Nie, ty jesteś takim bosmanem fit.
Tak, chociaż szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam, czy jak po portach tak czasami się kręcę, chyba takich bosmanów dawno nie widziałem. Nawet z fajką to jednego pana ze Słupska znam, który jest w ogóle jakimś mistrzem fajczarskim.
Aha, bo wiesz, no to jest takie wyobrażenie, które my mamy raczej z kina książek i obrazków, które gdzieś nam towarzyszyły pewnie jako młodym ludziom tych historiach o wilkach morskich, które się czytało, no to taki powiedziałabym obrazek właśnie bosmana zazwyczaj jest,
ale
prawda?
Kiedyś każdy marynarz tak wyglądał, po pierwsze dlatego, że długo...
I jeszcze koszulka w paski.
Długi czas spędzali w morzu, więc tam się nie było jak za bardzo golić i a po drugie, i sam to przerabiałem kiedyś, jak też pływałem, faktycznie broda trochę ogrzewa.
Twarz. Że cieplej.
Jest trochę cieplej. Mhm. Ale to było dawno temu.
No tak, no bo zobacz, jak popatrzysz na te wszystkie filmy czy ilustracje w książkach o wilkach morskich, tak? No to właściwie koszulka w paski, tak jak mówię. Fajka, broda i czapka jeszcze.
Właśnie, tylko to ciekawe, koszki. Bo ta koszulka w paski to jest w ogóle to jest wojskowy
no
kto element
stroju. Kto to wymyślił, nie?
Za wschodniej granicy. To się nazywa cieniaszka w ogóle, ta koszulka, bo sprawdzałem niedawno. Nawet miałem wczoraj ubraną, żeby nie było. Chociaż to się nijak ma do takiego marynarza, bo to marynarze Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej używają takich koszulek. To jest ich element wystroju służbowego, ale to tak... Poza tym, bo smart mi się po prostu jakoś przyjęło. Normalnie, jak pamiętam, na przykład u nas wojsko ma białe koszulki z niebieskim pasem tutaj na stójce. Ale to się tak faktycznie przyjęło, nie? Broda, fajka,
no tak.
Taka czapka,
i czapka z
liwestka, tak, tak, albo taka dokładnie. Dokerka, to się czasami nazywa, i koszulka.
Myślę, i gruby brzuch.
Z Hemingwaya, no tak, piwo gdzieś trzeba wlać.
Rum.
Rum to...
Marynarz
to
w ogóle,
tak, natomiast co ciekawe, dopiero w 76 roku Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii zabroniła wydawać marynarzom grogu. Czyli niecałe 5 lat temu, tak.
Dopiero?
Minus, tak.
No proszę uprzejmie, to im się powodziło.
Czyli dwie porcje wody, jedna porcja rumu i limonka lub cytryna. I codziennie w południe dostawali przydział.
Każdy. Takie racje.
Takie racje. Aha. I to się wzięło z tego, że oczywiście kiedy się pływało, to nie było tyle witamin w jedzeniu, więc ten szot witaminowy miał pomagać marynarzom w wytrzymywaniu długich rejsów.
Szot witaminowy, no to proszę uprzejmie. No i właśnie, ja tak muszę ciebie zapytać, czy to twoje bosmanowanie przekłada się na to twoje hobby, ja bym to tak nazwała, na tę twórczość, którą popełniasz, bo to i książka, i zdjęcia. Można cię było podglądać, można do ja mogę, drodzy państwo, nie wiem jak wy, ja mogę podglądać Huberta w mediach społecznościowych z tą poranną kawą sportu.
No w ogóle było odwrotnie, bo ja, znaczy oczywiście faktem jest, że młodzieńcze marzenie było żeglarskie i to takie naprawdę od czwartej klasy podstawówki. Wtedy wpadliśmy na pomysł w dawnej 15 w Słupsku, że założymy harcerską drużynę żeglarską.
Ty chodziłeś do 15?
Jasne, że chodziłem do 15.
To ja nie mam słów.
Rządzimy, nie?
No a jak?
I tam wpadliśmy na pomysł, żeby utworzyć harcerską drużynę żeglarską. I to była taka fajna przygoda do końca ósmej klasy. I na tyle silna, że wtedy zapadła decyzja, okej, szkoła morska.
Ja też byłam w harcerstwie i myśmy nie marzyli o żeglarstwie.
A ja marzyłem i spełniło się nasze życzenie. 67. harcerska drużyna wodna.
Dobra.
Piękne czasy, tak? Ale oczywiście później było tak, że średnia szkoła morska, wyższa szkoła morska.
Ale ty od razu wiedziałeś, że to ten
tak,
kierunek?
Tak, wiedziałem i to już takie
od
było,
początku.
Wbiło się do głowy, tak. Natomiast tam trochę miałem kompromisu z rodzicami, takiego, że ja chciałem do Świnoujścia, się zgodzili na Darłowo, bo to się szkoła z internatem.
A co za różnica? że bliżej.
Byłem bliżej.
No tak, w razie jakby trzeba było ratować, to szybko dojadą.
Natomiast w dorobie skończyłem szkołę mechaniczną, a później studiowałem nawigację.
I tak zostałeś bosmanem?
Nie, pływałem przez jakiś czas na kutrach rybackich, przez 4 lata, no, jako mechanik, a później trafiło mi się dziennikarstwo.
No to tak, to pamiętam.
I w dziennikarstwie, na szczęście też związanym w dużym stopniu z gospodarką morską, przepracowałem 15 lat. Przyjechałem się w międzyczasie do Łuski ze Słupska i tam już wylądowałem w pracy jako bosman.
Okej, czyli to ile lat temu było?
11.
Z kawałkiem.
Tak.
No dobra, ale to my tak idziemy obok tematu, który ja...
Bo to było odwrotnie, w sensie takim, najpierw... I oczywiście dużo w tej pracy dziennikarskiej miałem przyjemności korzystać i z fotografowania, i z pisania, i to zostało.
Ale że to się zrobiła pasja z tego, no bo wiesz, my generalnie też robimy zdjęcia i umówmy się, te moje nie są najlepsze.
Bo ja nie zdjęcie mam. Jest fajne.
No to dobrze, tylko że ja patrzę na zdjęcia moich kolegów, którzy gdzieś złapią dobry kadr, że oni to jakoś tak staną i oni to widzą. Ja tego nie widzę. W sensie takim, że zupełnie
bo trzeba
nie
się
jest to medium, które...
Trzeba się zatrzymać przy zdjęciu.
No właśnie, ja ciągle biegnę.
Zdjęcie ma i tą wadę i zaletę jednocześnie, że wymaga zatrzymania siebie, ale też zatrzymuje obraz, który się zrobi.
No tak.
Więc...
Ale jak udaje ci się zatrzymać? Siebie.
Nie? Fizycznie trzeba stanąć i popatrzeć. Natomiast myślę, że jest jedna rzecz, którą ja bardzo w sobie lubię, ponieważ bardzo często widzę to zdjęcie przed jego zrobieniem. To jest już wiem, co bym chciał zrobić.
Okay.
To może z tego wynika.
Ale to jest tak, że siadasz na przykład z tą kawą w porcie, patrzysz sobie, odwrócisz głowę w lewo, w prawo. O matko, jest cyk, proszę bardzo.
Czasami tak. A czasami też oczywiście z racji pracy...
Znaczy ja uprościłam trochę,
tak, ale
nie?
Z racji pracy oczywiście ten port przemierzam w ciągu dnia wielokrotnie. Więc faktycznie tak jest tak, że po prostu idę i mówię, o, fajny kadr, no nie? Coś się tam poskleja, gdzieś się wpasuje i gdzieś się do zdjęcia robi. Natomiast też lubię spacerować. Mam blisko do plaży z domu, więc korzystam, ile się da.
Czarno-białe czy w kolorze?
Różnie, bo ja lubię zdjęcia czarno-białe, natomiast żebyśmy mieli taką jasność. Jeżeli się zabierze człowiekowi z oka kolor i patrzymy na czerń i biel, to nie widzimy koloru, to zaczynamy się skupiać na
historii.
W ogóle na szczegółach zdjęcia. Dlatego czarno-białe zdjęcia są fajne, dlatego, bo wyciągają szczegóły. A kolor oczywiście... powoduje to, nas jeszcze oszukuje, że nas jeszcze bardziej jara, że tak powiem, tym kolorem. Nie dokłada nam tych, szczególnie pomarańczy, żółci, te wszystkie zachody słońca są do tego fajne, ponieważ oko, widząc, że nam się to podoba, to nam ten kolor jeszcze trochę podkręci.
Nasyci, nie?
Nasyci tak. Jeszcze bardziej, tak? To się tam oczywiście jakaś chemiczna wymiana robi w mózgu i jeszcze ładnie jest.
No tak, ale z drugiej strony to są takie zdjęcia z wakacji, które ja mam właśnie przy zachodzącym słońcu nad jeziorem na przykład, czy nad wodą w ogóle, to one robią robotę. No wyglądają jak pocztówki, trochę.
To jest w ogóle
każde
fenomen,
inne, niby
tak.
To samo, ale każde inne, wiesz.
To jest właśnie, ale też umówmy się szczerze. Robisz zdjęcia w miejscu, które sprawia ci przyjemność.
No tak.
W czasie, który masz dla siebie.
Nie biegniesz.
Z bliskimi, którzy są twoimi bliskimi, więc cała ta suma szczęścia też się w to zdjęcie trochę wpycha, no nie? I jak sobie później otworzysz w telefonie czy w komputerze, no to sorry, nie myślisz, o kurde, przecież wtedy szłam do pracy. No nie, byłam nad jeziorem z rodziną w fajnym miejscu.
Gdzieś ten relaks się odpala w tej
głowie. To jest też taka suma, to zdjęcie, nie? Dlatego ono zatrzymuje chwilę, ale wywołuje lawinę. To myślę, że jest... Natomiast czarno-białe zdjęcia oczywiście mają trochę inną funkcję pokazywania, są takim bardziej szczególne. Dlatego właśnie fotografia uliczna jest bardzo często czarno-biała albo kontrastowa, żeby pokazywać te wszystkie takie różnice, elementy. Tak.
Też, nie? Zatrzymane. Wystawa twoja, zupełnie świeżo. Pierwsza, druga, piąta, dziesiąta, która?
Któraś.
Nie liczysz, nie liczysz. Nie.
Ale natomiast tak, wystawa od 24 czerwca do 15 lipca będzie dostępna w godzinach Pracy Domu Kultury. 18 zdjęć rybaków z Ustki Darłowa Jarosławca. Rybaków przy pracy. Ja z racji tego, to są stare zdjęcia, to nie są świeże zdjęcia, to są zdjęcia z lat 2008-15, ja sobie takie zbieram, ale to jest trochę taki jeszcze czas w rybołówstwie, kiedy się dużo działo w portach. Kiedy tą rybą pachniało, ci rybacy tam się kręcili, tego ruchu było dużo takiego prawdziwego, te sieci, wchodzenie, wychodzenie, rozładunki, wyładunki. No tak. Jeszcze ci starsi rybacy, właśnie tacy trochę z brodami, zarośnięci, którzy w ogóle się odróżniali od świata, bo żyli swoim morskim życiem, a na chwilę tylko byli w porcie. To są oczywiście wszystkie zdjęcia, tak, prawie wszystkie zdjęcia są zdjęciami, które kiedyś mi pomagały ilustrować moje teksty o gospodarce rybackiej. Więc to był taki bardziej wybiór zdjęć, które były kiedyś prasowe, a teraz stały się elementem wystawy.
To jest, myślę, ciekawe, tak? Bo rzadko mamy okazję już teraz, w tych czasach, w tej chwili, jadąc choćby na spacer, tak? Zobaczyć rybaka przy pracy.
Nawet ja się w porcie łapię, mimo że jestem tam przecież codziennie, jak zdjęcia czasami robię, to naprawdę ciężko złapać, żebyś tam przy siatkach stali, tak? Tak. No to się, ten czas się pokończyły, to rybołówstwo się skończyło. Dla mnie to jest trochę smutne, bo ja nawet się, wczoraj ktoś mnie pytał, dlaczego te zdjęcia są czarno-białe i jeszcze w takiej czarnej oprawie, to jakby trochę takie pożegnanie z rybołówstwem jest. Nawet takie mocne, bo jak na to patrzę, to w sumie pracuję tak wokół rybołówstwa, bo trochę w nim, od 98 roku, no to już mogę coś o tym powiedzieć. No tak. I ten świat się wykręcił strasznie w rybacki, no nie? To jest naprawdę... A z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, to mi się podobały słowa jednego polityka, nieważne jak się nazywa, ale powiedział, w skali kraju rybołówstwo nawet nie jest promilem PKB. Ma rację. Ale w skali Ustki, Darłowa, Jarosławca, Łeby, Władka, Kołobrzegu, to myślę, że co drugi mieszkaniec tego miasta ma w rodzinie albo zna rybaka, sieciarza, pracownika stoczni, no, kogokolwiek związanego w jakiejś formie z morzem. I to jest ważne. I ten obraz trochę też się właśnie skończył jakiś czas temu. On się już powoli kończy. Nie? Tych kuczów coraz mniej pływają, coraz mniej ryby. Już dorsza nie można łowić w sumie 6 lat. Łososia chyba też. Tak gdzieś się pojawia ten dorsz bałtycki, ale coraz mniej, zastępuje go ryba z Atlantyku. Więc to wszystko tak przemija. A szkoda, nie? Bo to jest naprawdę... To są fajni ludzie. Oni naprawdę spędzili fajne życie, świetne na morzu. Naprawdę dzielni marynarze, można powiedzieć w pełni. Nie? Ja sam jak zacząłem pływać, to mi mój szyper opowiadał, że jak on pływał w latach tam 50., to miał drewnianą łódkę bez zadaszenia, przykryty jakimiś deskami, kompas, lampę naftową i taką butelkę obciętą ze sznurkiem, żeby wiedzieć, co jest na dnie. Tak się kiedyś robiło, sprawdzało się ten. I płynął, ja i kawałek mapy, no nie? W zasadzie, okej, to pół godziny w lewo, pół godziny w prawo, coś tam, jestem na łowisku. I przywoził całą łódkę pełną ryby. A teraz koledzy pływają na nowoczesnych sprzętach, GPS-ach, ploterach z wyciągarkami. 100 kilo, to już jest dobrze, nie? To szkoda, dlatego tak chciałem właśnie to przez te zdjęcia trochę pokazać ten inny świat.
No tak, świat zupełnie inny, powiedziałabym. Za chwilę znany już tylko z fotografii pewnie i...
Może nie do końca, bo jednak te porty jakoś żyją, ci rybacy ciągle są, ta ryba ciągle się pojawia.
No tak, ale popatrz, co się wydarzy za 10, 20, 30 lat. Technologia idzie do przodu.
Ja myślę, że obrazem tego na przykład jest Bornholm. Ja bardzo lubię tą duńską wyspę i jak mogę, tam bywam. I Nexo, które kiedyś było wielkim portem rybackim. I tam kuczów rybackich po prostu, że tak powiem, stały po 3 do burty. Było, myślę, że ponad 100. Teraz stoją 4 może. I z tego, co wiem, są to panowie rybacy, emeryci, którzy po prostu coś muszą robić. Więc oni sobie płyną. Wiem, że jeden z nich ma w ogóle jeszcze wędzarnię śledzia, więc sobie tam popłynie, tej ryby trochę złowi i uwędzi i sprzeda, czy tam z kolegami sobie.
Spożyją.
Natomiast to się skończyło, nie? Niestety.
A kiedy przyszedł pomysł, Hubert, na to, żeby taką wystawę w ogóle zrobić? Ja nie mówię już o tej, którą można teraz świeżo oglądać, ale w ogóle, kiedy przyszedł ci do głowy pomysł, że może te zdjęcia, które robisz, znaczy, warto pokazać gdzieś?
We mnie już przez długi czas, ale to oczywiście na to się trzeba zebrać, we mnie już długi czas mieszka w ogóle pomysł na duży reportaż o tym. O tym, jak się kończy rybołówstwo. Bo myślę, że to jest historia, którą warto opowiadać, no nie? Którą nawet trzeba mówić, bo jeszcze może tam wschodnie te rejony, Władysławowo, Hel, gdzie tych rybaków było zawsze więcej, oni tam jeszcze trochę więcej, bardziej funkcjonują. Natomiast my się powoli tak naprawdę wyciszamy w tym rybołówstwie. I mi strasznie cały czas korci. I się tak do tego zbieram trochę jak jesz, ale myślę, że w końcu się uda. Natomiast i te zdjęcia miały być też takim uzupełnieniem, takim takim wisienką może na tym wszystkim pokazać, o tutaj, tak to wyglądało. Ale przy okazji się pomysł zrobił, okej, to pokażmy to. Nie? Tym bardziej, że no, ja mam ten komfort, że ja naprawdę do każdego zdjęcia mogę opisać historię pana, który tam jest, czy ludzi, nie? Których znam, którzy już nie żyją, którzy jeszcze żyją, robią coś innego, łódki, których już nie ma, miejsca, ryby, więc to jest dla mnie ważne. Nie? Mhm.
Czyli ocalić od zapomnienia.
Coś takiego, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że to jest historia, o której warto mówić. Tym bardziej, że to naprawdę, nawet wczoraj o tym powiedziałem, cokolwiek byśmy nie zrobili w wózce, to będziemy nad morzem. No tak. Nie mamy. Ja nie wiem, no oczywiście możemy tam sobie wymyślać jakieś katastrofy albo trzęsienia ziemi, ale z normalnego punktu widzenia Ustka będzie cały czas miała od północy plażę i będziemy tej wody dotykali, czy ona będzie dotykała nas, więc i to nasze życie z wodą no, musimy.
No, jest w pewnej synergii, bezdyskusyjnie.
Tak, zawsze. Nie? I rybacy są tego najlepszym przykładem. To oczywiście tam się, można się później sprzeczać, że to przełowiony Bałtyk, że tam, no, to masa różnych historii, suma różnych spraw, które wpłynęły na dzisiejszy obraz rybołówstwa. To nie jest jako czarno-białe. Nie. Natomiast zawsze będziemy mieli związek z morzem i albo się nauczymy je szanować, z nim współgrać, albo po prostu...
Albo ona nam pokaże, jak to zrobić.
Pokazuje regularnie, nie?
Tak, mówmy się szczerze. Mówię, albo ona nam pokaże, nie?
To może to brzmi strasznie, ale niestety przyroda sobie da radę bez nas. Pytanie, czy my sobie damy radę bez przyrody, nie?
No tak.
Odpowiedź pewnie jest prosta.
No myślę, że oczywista też.
To więc, jeżeli mogę przy okazji, to sprzątajcie na plaży po sobie.
Znaczy, nie zostawiajcie tam syfu. No mówmy to po prostu.
Okej, zwijmy to, bo słuchajcie, to tak, naprawdę strasznie to boli, nie? Ja mam ten komfort, że
jak państwo zakopią w ten piasek tego resztki papierosa. Tego papierosa.
On nie znika.
Nie, on się nie rozpuszcza w tej ziemi.
No i to jest naprawdę smutne.
Albo zostawicie butelkę, tak.
Ale okej, no taki świat.
Ja myślałam, że to już jest oczywiste i że nie trzeba
mówić. Niestety nie.
Ciągle
jest z tym problem. A no, te śmieci nas kiedyś zasypią, więc a plaża naprawdę, jeżeli...
Może nam je odda, drodzy państwo.
Oddaje regularnie.
No, może nam je odda. Nic w przyrodzie nie ginie, jest takie powiedzenie. Ja czekam na ten reportaż.
Ja też czekam.
Trzymam za to kciuki, żebyś się zebrał w sobie, bo to chyba najbardziej tak trzeba, nie?
Nawet mam już, żeby nie było, początek napisałem. I mogę o nim powiedzieć, bo to jest fajna historia, którą przeżywałem, jak właśnie pływałem na kutrze rybackim. O 12.35, i to jest cały czas, na radiach morskich jest podawana prognoza pogody rybacka. Ją dzisiaj można zobaczyć w internecie, pewnie niektóre radia chyba jeszcze podają, mi się wydaje, publiczne, tak mi się wydaje, że chyba Jedynka podaje jeszcze.
Może tak być.
Ale o 12.35 jest czytana przez dyżurnego bosmana prognoza pogody rybacka na 12, 24 i na 3 dni. I jak były takie fajne czasy, to o 12.30 na każdym kutrze, a tych kutrzów w wózce było kiedyś ponad 100, była pełna załoga. To po prostu był pełny port. My tam wszyscy, no ja też przyjeżdżałem ze Słupska nawet, wtedy jeszcze mieszkałem w Słupsku. I my wszyscy czekaliśmy na to, co powiedzą. Oczywiście, jeżeli nie byliśmy w morzu, bo jeżeli było wiadomo, że w ciągu 12-24 do 3 dni będzie pogoda, to my zaraz po tej pogodzie pakowaliśmy natki i szliśmy w morze. A jeżeli nie, to tam kapitan szyper mówił, okej, to dzisiaj sprzątamy, albo idźcie do domu, no, bo jest sztorm. Ale to był taki msza rybacka, nie wiem jak to nazwać. Święty czas, 12.35, nie? Moment, kiedy była ogłoszona prognoza rybacka i na każdym kutrze po prostu była pełna załoga. Dzisiaj tego nie ma. Nie? Dzisiaj, oprócz tego, że oczywiście sobie tą prognozę pogody możemy sprawdzić w komórkach. Ale też po prostu ci rybacy się nie spotykają. Bo jak był sztorm, to szliśmy wszyscy na piwo na przykład. Nie? A jak była pogoda, było wiadomo, że jest pogoda, to my byśmy już gotowi, żeby po tej pogodzie się zapakować, rzucić co my i pójść w morze.
Po prostu.
Po prostu, tak. No to jest właśnie początek. No, taki mam spisany parę zdań.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to są
początek,
tak ciekawe historie. No, ja myślę, że musimy... mamy pewien obowiązek społeczny, tak bym powiedziała, żeby ocalić od zapomnienia i ginące zawody. No, takim zawodem jest tak. Absolutnie. Ja ostatnio miałam też przyjemność rozmawiać o szewcach. I taki spór nawet wywiązał się między mną a moją koleżanką z radia, która jest w redakcji w Gdańsku, bo ona mówi, w Trójmieście zakłady szewskie działają bez w ogóle pełno. Ja mówię, a u nas z 204, a do końca roku pewnie tylko dwa.
No, niestety. Nie? Jak na jednym ze zdjęć, które jest na wystawie, jest pani Wanda. I to jest w ogóle, żeby nie było jeszcze zdjęć, które robiłem negatywem. Też mi się zdarza czasami. Pani Wanda jest sieciarką. Ona naprawia sieci. Mhm. I pani Wanda jest ostatnią sieciarką w Łusce, która w ogóle to robi. Jeszcze. Wiem, że tam przyucza kogoś, ale też jak z nią czasami rozmawiam, to już nie ma po pierwsze tyle zleceń. Ręce się odmawiają posłuszeństwa, jest starszą osobą.
A po drugie pewnie nie ma ludzi, którzy chcieliby się uczyć.
Dokładnie.
Ja myślę, że tu postawimy dzisiaj kropkę, drodzy Państwo. Trzymam kciuki za reportaż. Zdjęcia można oglądać do kiedy?
Do 15 lipca.
I gdzie?
W Domu Kultury w Łusce.
No to, drodzy Państwo, już wiecie, jak...
A mnie można tydzień spotkać w Porcie Łuska, zapraszam. Zawsze pogadam.
No to tym bardziej zachęcam, bo mam do Państwa dyspozycji. Kłaniamy się pięknie. Hubert Bierndgarski był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Do usłyszenia.